niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpocznijmy naszą dzisiejszą katechezę znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszy temat katechezy to Kościół jako oblubienica Chrystusa. Często słyszymy w naszej codzienności, kiedy jesteśmy w świątyni, że Kościół to oblubienica. Często słyszymy to w psalmach, mówimy o oblubienicy zdobną w swe klejnoty. Słyszymy to w modlitwie liturgią godzin. Często przewija się to sformułowanie oblubienica. Do czego ono się odnosi? Jakie jest rozumienie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie? Jakie dzisiaj rozumienie powinno brzmieć w naszych umysłach i sercach, kiedy słyszymy słowo oblubienica? Jedność Chrystusa i Kościoła, głowy i członków ciała, zawiera także różnice między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Chrystus jest głową ciała i słyszeliśmy słowa świętej Joanny d'Arc, która mówiła, że Jezus Chrystus i Kościół stanowią jedno. Tak, stanowią jedno, ale należy to jednak rozgraniczać. Jest różnica między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. Ten aspekt jest często wyrażany w obrazie oblubieńca i oblubienicy. Obraz Chrystusa jako oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i zapowiedziany przez Jana Chrzciciela. Obraz oblubienicy widzimy jako przedstawiony przez samego Jezusa, a później rozwinięty przez apostołów i każdego wiernego, który doświadcza miłości Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie Bóg objawia się nie tylko w swoim imieniu, tym tajemniczym, jestem, który jestem, ale ukazuje nam również inne określenia wzięte z doświadczenia codziennego życia. Ukazują go bowiem również w relacjach ze swoim ludem. Słyszymy, że Bóg jest pasterzem, że jest ojcem, jest oblubieńcem tego ludu. Nie chodzi tu o jakiś mit w rodzaju tego, który znała religia kanaańska, gdzie Bóg oblubieniec zapładnia ziemię, stając się jej Baalem, panem i małżonkiem. Znajdziemy to porównanie i wyjaśnienie w księdze Ozeasza i w księdze Sędziów. Czemu odpowiadają obrzędy seksualne połączone z bałwochwalstwem? Dlatego też, by tym wyraźniej napiętnować bałwochwalstwo, Bóg zazdrosny, potępiając je, używa określenia prostytucja. Bóg Izraela jest oblubieńcem nie swojej ziemi, lecz swojego ludu. I tu mamy kolejny aspekt dzisiejszej katechezy. Chodzi o relację osobową, nie o relację Boga, kogoś, do czegoś, do ziemi, ale o relację osobową Boga do człowieka, do swojego ludu. Miłość, która łączy go z tym ludem, ma swoją historię. Niczym niezasłużona łaskawość Boga i triumf Jego miłosierdzia nad niewiernością Jego ludu to tematy prorockie. Spotykamy je przede wszystkim u Ozeasza, który poprzez własne doświadczenia małżeńskie uświadomił sobie ich wartość symboliczną. Wejdźmy więc na krótko w życie Ozeasza. Poznaje on kobietę, miłuje ją, jest jej wierny. Oboje otrzymują dar dzieci. A potem kobieta ta opuszcza go i oddaje się prostytucji sakralnej w pewnej świątyni. Lecz prorok ją wykupuje i sprowadza z powrotem do domu. pewien okres surowości i doświadczeń przygotowuje ją do zajęcia na nowo właściwego miejsca w domu rodzinnym. Taki jest najprawdopodobniej sens tego dramatycznego opowiadania. Otóż w tych doświadczeniach małżeńskich prorok odkrywa tajemnicę stosunków między miłością Boga, wierzącego, wiążącego się z pewnym ludem, a zdradą przymierza przez Izraela. Przymierze przybiera charakter związku małżeńskiego. Bałwochwalstwo zaś jest nie tylko prostytucją, jest cudzołóstwem, którego się dopuszcza małżonka, darzona wielką miłością, lecz nie pomna tego wszystkiego, co otrzymała. Każąc w swym zagniewaniu małżeńskim wiarołomną żonę, Bóg chce ją sprowadzić z błędnej drogi i uczynić znów godną swej miłości. Do tej miłości będzie należeć ostatnie słowo. Izrael przejdzie przez próbę pustyni. Następnie nastąpią nowe zaręczyny i przygotowania do godów małżeńskich, które się odbędą w sprawiedliwości i czułej miłości. Oczyszczony lud pozna swego oblubieńca i jego wierną miłość. Tak wygląda porównanie i odniesienie do życia Ozeasza. Pamiętajmy, że karty Pisma Świętego to nie tylko przeszłość zapisana na kartach, na papierze, ale słowo zapisane tam to słowo Boga, słowo żywe i skuteczne, słowo, które jest ostre, jak mówi święty Paweł, jak miecz obosieczny, które dotyka serca każdego, który go czyta i zaprasza do tego, by odnosić to słowo do swojego życia. U proroków, na przykład u Jeremiasza, oblubieniec i oblubienica to również symbolika małżeńska i również odniesione do ludu Boga, do ludu Jahwe. Podobnie widzimy to u Izajasza. Wreszcie właśnie w tej księdze pocieszenia zawiera się akcent najsilniejszy, pokazujący Jerozolimę, jaką tą miłością jest obdarzona. Czytamy u Izajasza: nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia, bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel. Jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem. Niczym niezasłużona i wierna, niezbadana i wieczna miłość oblubieńca zatriumfuje i przemieni wiarołomną w oblubienicę dziewiczą, z którą się połączą wiecznym przymierzem. Prorocy odnosili rzeczywistość życia, tego życia małżonka z małżonką, do rzeczywistości większej, do rzeczywistości mojej relacji z Panem Bogiem. I tak też często spotykamy się w dzisiejszych czasach z porównaniem, zwłaszcza u sióstr zakonnych, że to jest mój oblubieniec, Jezus jest moim oblubieńcem. Ale Kościół ukazuje nam również tą piękną wizję, jak Jezus staje się oblubieńcem całego Kościoła. Dokonało się to oczywiście poprzez wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To nowe przymierze zostało upieczętowane, zapieczętowane poprzez śmierć baranka, który stał się oblubieńcem. Mądrość zrodzona z Boga i znajdująca sobie upodobanie wśród ludzi jest nie tylko darem duchowym. Objawia się także w ciele. Jest nią Chrystus. Mądrość Boga. I to właśnie w tajemnicy krzyża, tym szaleństwie Boga, objawia on już całkowicie miłość Boga do jego oblubienicy wiarołomnej, uświęcając tę, której jest głową, po to, by była godną jego przymierza. Jakaż jest ta Jerozolima wezwana do zawarcia przymierza z Bogiem? To już nie służebnica reprezentująca lud dawnego przymierza. Mówimy o Kościele, to niewiasta wolna, Jerozolima z wysoka, od czasu przyjścia oblubieńca, któremu poprzednik, jego przyjaciel dał świadectwo. Ludzkość przedstawiają dwie niewiasty, będące symbolem dwóch miast duchowych. Z jednej strony nierządnica, typ bałwochwalczego Babilonu. Z drugiej strony oblubienica Baranka, typ miasta ukochanego, świętego Jeruzalem, które zstępuje z nieba, bo swoją świętość ma ona od swego oblubieńca. Ta niewiasta jest matką dzieci Bożych, tych, których Baranek uwolnił mocą krwi własnej od smoka, od demona. Okazuje się więc, że oblubienicy Chrystusa nie stanowią jedynie wybrańcy Jego jako całość, wybrani jako całość. Ona jest ich matką, tą, przez którą i w której każdy z nich się narodził. Zostali oni uświęceni przez łaskę Chrystusa i stali się istotami dziewiczo czystymi, a tym samym godnymi Chrystusa, ich oblubieńca, z którym jako z barankiem pozostają zjednoczeni na zawsze. Kościół poprzez chrzest zaślubia nas raz na zawsze z Jezusem Chrystusem. I później codziennie na nowo możemy odnawiać te zaślubiny poprzez nasze życie, poprzez nasze bycie w Kościele, poprzez nasze trwanie w Jego miłości. To On, oblubieniec, przychodzi każdego razu do Ciebie i do mnie, by na nowo spotkać się z nami, by na nowo utwierdzić to nowe przymierze z Ojcem, by na nowo otworzyć nam bramy nieba, byśmy mogli spotkać się z Ojcem.